Moi drodzy w Chrystusie, wczoraj żeśmy sobie uświadamiali, że Bóg nie tylko nas kocha, ale nas rozumie i uczy nas kochać. I to w sposób mądry, bo innej miłości niż mądra nie ma. Dzisiaj w Ewangelii Jezus potwierdza nie tylko swoją dobroć, ale swoją mądrość. Swój wręcz spryt, mówiąc zwykłym językiem. Spryt w czynieniu dobra, oczywiście. Otóż, kiedy podchodzą do Niego faryzeusze i chcą Nim manipulować, chcą Go zastraszyć, chcą, by przestał głosić Słowo Boże, stawiają Mu podejrzliwe pytanie, a Jezus zna ich intencje i, można powiedzieć, tak po prostu zadbił sobie z nich. No to najpierw mi odpowiecie na pytanie, skąd pochodzi chrześcijanowie. Czy to powiedzieli, że od nieba, czy powiedzą, że od ludzi, to i tak by przegrali z powodu wymienionych Ewangelii. I wtedy widzieli, no z Jezusem nie da się nim manipulować, nie da się go zastraszyć, nie da się go pokonać. A więc Jezus potwierdza, chrześcijanie to jest ktoś, kto uczy się od Boga nie tylko dobroci, ale także mądrości. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie kochać mądrze. Tak jakśmy sobie wczoraj to mówili, czyli wspierać szlachetnych, upominać błądzących, demaskować cyników, jak choćby dzisiaj w Ewangelii to czyni Jezus, bronić się przed krzywdzicielami, a własne życie i los własnych bliskich zawierzać tylko tym, którzy też potrafią kochać. I to mocno. Innych ludzi szanujemy, modlimy się za nich, ale z nimi nie wiążemy naszego losu, jeśli jesteśmy roztropni. Dzisiaj drugi temat tych rekolekcji, mianowicie miłość małżeńska. Przechodzimy więc już do szczegółów, do takiej konkretnej formy miłości, jaką jest miłość małżeńska. Otóż najpierw popatrzmy znowu, co mówi Bóg nam w Biblii. Pierwszą rzeczą, o której Bóg mówi, że jest zła, to jest samotność człowieka. Bo człowiek jest spotkaniem. My się rozwijamy przez spotkania. Pierwsze 9 miesięcy życia spędzamy w mamusi w mężu. Spotykamy się z mamą, zanim się spotkamy sami ze sobą. Człowiek jest spotkaniem. Bez spotkań się nie rozwiniemy. Bez spotkań jest rozpacz. A pierwszą rzeczą, którą Bóg poleca, nie którą komentuje, ale poleca ludziom na początku historii, to jest bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A ponieważ w Biblii płodność jest zawsze związana z małżeństwem. Małżeństwo było przekleństwem, bo przekleństwem było cudzołóstwo. Kamienowano wręcz tylko kobiety, niestety, więc z gorzką ironią mężczyzn nie. Ale było jasne dla Żydów. Poza małżeństwem służycie nie jest błogosławieństwem, przeciwnie. W związku z tym to pierwsze polecenie Boga naszym językiem można tak określić. Kobieto i mężczyzno, tak bardzo pokochajcie siebie, byście chcieli mieć ze sobą dzieci. Bo jeżeli mąż i żona rzeczywiście się ogromnie kochają, to ich podstawowym marzeniem jest to, by się dzielić tą miłością z dziećmi. Bo są pewne wzajemne miłości. Jeżeli natomiast małżonkowie nie są pewni wzajemnej miłości, to się boją dzieci. No bo sobie mówią, no tak, przyjdą dzieci, a ja nie wiem, czy ta żona, czy ten mąż ze mną zostanie, czy będzie mnie wspierać. No to się boję dzieci. A więc Bóg nam mówi, tak bardzo pokochaj mężu, żonę, żono męża, byście pragnęli mieć ze sobą dzieci. A co nam mówi współczesny świat? Zupełnie coś innego. Mężczyzna i kobieto, tak bardzo bawcie się sobą, byście byli bezpłodni. Więc bawcie się sobą i bądźcie bezpłodni. To nam mówi współczesny świat. Nie tylko współczesny. A Bóg nam mówi, kochajcie się wzajemnie, aż tak bardzo, by waszym marzeniem, pragnieniem było szczęśliwe rodzicielstwo. Bóg nam podpowiada to właśnie, dlatego że na samym początku, dlatego że Bóg wie, co jest w naszych sercach. I Bóg wie, że o naszym losie najbardziej decyduje to, co dzieje się między kobietą a mężczyzną. A zwłaszcza to, co dzieje się między mężem a żoną. Od tego zależy los poszczególnych ludzi i los ludzkości. Nie od ustrojów, nie od rozwoju ekonomicznego, nie od czegokolwiek innego. Los ludzkości najbardziej zależy od tego, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, powtórzmy, a zwłaszcza między żoną a mężem. Sami jesteśmy tego świadkami. Jeśli między naszymi rodzicami dzieje się czy działo się coś złego, to bardzo cierpimy. Możemy mieć pieniądze, pracę, wykształcenie i tak się cierpi. A więc każdy z nas może to potwierdzić. Bóg ma rację. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na los człowieka, jest to, co się dzieje między kobietą a mężczyzną. I Bóg nam o tym powiedział na samym początku historii. I nas powołał, ludzi tej ziemi, ogromną większość, 99,5%, że tak powiem, do małżeństwa i rodziny. Co grudzi obecnie w naszych czasach? Co przeszkadza w małżeństwie i rodzinie? Po pierwsze przeszkadzają na przykład feministki, które do czego zachęcają? Do tego, by walczyć z mężczyznami. Feministki są tak nieszczęśliwymi kobietami, że nie wierzą, iż można je pokochać. Nie wierzą, że mogą wychować mężczyzn, którzy je pokochają, bo to im zostaje walka. A tam, gdzie jest walka, nie będzie małżeństwa i rodziny. Więc feministki proponują walkę. Aktywiści gejowscy, świadomie mówię, aktywiści gejowscy, nie homoseksualiści, bo homoseksualiści chcą się zmieniać, szukają terapii, płaczą. Natomiast aktywiści gejowscy to jest ta malutka grupka wśród homoseksualistów, którzy się chwalą swoimi zaburzeniami, wychodzą na ulicę, robią kariery polityczne i finansowe na tym. Więc aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet i mężczyzn. Nawet jak idą w tzw. marszach dumy, to od razu dygresja, tłumaczę to młodzieży zwłaszcza, co to za marsze dumy, jeśli powodem do dumy jest orientacja seksualna. Ja mogę być dumny z tego, że myślę, że kocham, że osiągam jakieś wykształcenie, jakieś sukcesy sportowe, zawodowe, ale nie, że mam orientację seksualną. Bo to także zwierzęta mają jakąś orientację seksualną i wcale nie urządzają marszu dumy. Więc powodem do dumy jest coś znacznie ważniejszego niż orientacja seksualna. Tak na marginesie. Otóż nawet jak idą w tych marszach, to i homoseksualiści, i lesbijki, jak to pani aktywiści gejowscy, i lesbijki, też aktywistki, ale nie trzymają się razem za ręce. Homoseksualiści się wycałowują, mówiąc wprost, między sobą, a lesbijki między sobą. Nawet na tych marszach się izolują kobiety i mężczyźni. Więc powtórzmy, feministki proponują walkę kobiet i mężczyzn, aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet i mężczyzn, a Bóg proponuje wzajemną miłość. I to tak wielką, raz jeszcze powtórzmy, by mąż i żona marzyli o dzieciach, by byli tak pełni wzajemnej miłości, że chcą się nią dzielić. I teraz ktoś powie, no dobrze, księży Marku, ale faktem jest, że przeżywamy duże kryzysy w małżeństwie, że tak wiele marzeń się rozpada, to może jednak w XXI wieku już małżeństwo jest w kryzysie, może trzeba coś innego wymyślić niż małżeństwo. Otóż, moi drodzy, to nie małżeństwo jest w kryzysie. Nic piękniejszego nie wymyślimy niż taka mądra miłość wzajemna męża i żony, jak miłość małżeńska, wierna na zawsze, tylko z tobą, nieodwołalnie, ty skarb, ja sejf dla ciebie, w dobrej swojej doli. Nic wspanialszego nie wymyślimy. To nie małżeństwo jest w kryzysie. W kryzysie są konkretni małżonkowie. A to, że dużo tych konkretnych małżonków jest w kryzysie, to świadczy o kryzysie wychowania. To są ludzie, którzy nie dorośli do małżeństwa. I to, co grozi także współczesnym ludziom, to, że właśnie zawierają małżeństwa, mimo że nie dorośli do miłości. I ślubują sobie miłość, a w rzeczywistości tylko są na poziomie zakochania, w najlepszym przypadku, daleko jeszcze do miłości. I wtedy grozi, kiedy są niedojrzali, narzeczeni, grozi to, co ja nazywam kradzież małżeństwa. To grozi. I chyba często wręcz następuje. Kradzież małżeństwa. Kiedy ma miejsce kradzież małżeństwa? Otóż wtedy, kiedy ktoś przyjmuje od drugiej strony prawdziwą przysięgę, a sam składa przysięgę fałszywą. To ma miejsce wtedy, kiedy najczęściej niestety my mężczyźni jesteśmy w tej sytuacji, kiedy ktoś z mężczyzn jest niedojrzany, nieodpowiedzialny, ale przyjmuje od swojej narzeczonej prawdziwą przysięgę, bo ona naprawdę kocha, dorasta do miłości, kocha. Więc ten narzeczony przyjmuje prawdziwą przysięgę, ale sam składa fałszywą przysięgę. Bo albo nawet nie ma zamiaru wytrzymać księgi małżeńskiej. Zdarza mi się nieraz słyszeć, że ktoś przed dzień ślubu jeszcze zdradzał swoją narzeczoną, bo kpił sobie zupełnie z niej i małżeństwa. Więc albo nawet w ogóle nie ma zamiaru wytrzymać księgi z góry już, albo nawet ma dobrą wolę, bo się zakochał, powiedzmy, ale nie jest w stanie dotrzymać przysięgi małżeńskiej, bo jest leniem, jest egoistą, jest uzależniony, więc nie ma szans dotrzymać przysięgi. I wtedy jest kradzież małżeństwa, bo ty mi składasz prawdziwą przysięgę, którą chcesz naprawdę dotrzymać i dotrzymasz, a ja ci składam fałszywą przysięgę, bo albo w ogóle nie mam zamiaru dotrzymać, albo nie jestem w stanie dotrzymać przysięgi małżeńskiej. To jest wtedy kradzież. Bo ty mi dajesz coś prawdziwego, a ja ci daję fikcję. Tak jakby ktoś mi dawał prawdziwe pieniądze, ja daję cegłę w kopercie, mówią, że tam jest prawda na przykład. To wtedy jest kradzież, jest to oczywiście nieważne. No ale zanim się okaże, że nieważne, to są dramaty właściwie nieodwołane na całe życie. I tu chcę wam powiedzieć, przepraszam za tych księży, którzy pochopnie udzielają ślubu. No z tym prostym językiem, to można by sami sobie się udzielają, ale to ksiądz ma zweryfikować, czy są przygotowani do małżeństwa, do sakramentu małżeństwa. Jeżeli ktoś jest pełnoletni, to nie da się mu zabronić ślubu cywilnego. Natomiast czy może wziąć sakrament małżeństwa, to już ma rozstrzygać ksiądz. Po uważnej weryfikacji, po ogłoszeniu zapowiedzi, po wysłuchaniu zdanie rodziców jednej i drugiej strony, po wysłuchaniu głosów innych ludzi, którzy znają narzeczonych, zwłaszcza głosów, jeśli są jakieś niepokojące znaki, to ksiądz bierze sobie na sumienie ocenę, czy dana para narzeczonych dorasta do miłości małżeńskiej. I za każdym rozbitym małżeństwem po części stoi wina jakiegoś księdza, który niedokładnie przygotował do małżeństwa, czy który pochopnie zgodził się. Mimo że jak to się mówi, cała wioska wiedziała, że narzeczony czy narzeczona nie dorośli do małżeństwa. Wtedy jest to wina nas, księży, i za to przepraszam. Ale mówię nie tylko po to, by bić się w piersi mojej i innych księży, ale także po to, by wam uświadomić, moi drodzy. Jeżeli na przykład rodzice widzą, że córka ma zamiar poślubić kogoś, kto jest kompletnie niedojrzały, to nie jesteście na straconej pozycji. Bo trzeba iść do księdza, powiedzmy, że księdza, oto są fakty. Ten człowiek na przykład popija, narzeczona naszej córki, ona jest zaślepiona, jest zakochana, nie widzi tego, ale mamy świadków, proszę bardzo, możemy udowodnić. Ma jakąś inną dziewczynę, powiedzmy, ten kombinuje coś, kradnie, pije i tak dalej. Mamy konkretne fakty. I wtedy ksiądz się zweryfikuje, powiedzieć do narzeczonych, nie mogę wam udzielić ślubu, bo obydwoje czy jedno z was nie jest w stanie dotrzymać przysięgi małżeńskiej. Czasem jak mi ktoś z moich wychowanków prosi o błogosławienie ślubu, zwykle dziewczęta, i widzę, że narzeczony kompletnie nie dorósł, to wtedy tłumaczę, no jak mogę, w moim drodze, nie udzielę wam ślubu, bo i tak byłby nieważny ten ślub. Dlatego, że ten twój narzeczony kompletnie nie dorósł do małżeństwa, nie jest w stanie kochać, jest uzależniony, czy to widzisz, czy nie, ma problemy z popędem, z wiernością, z pracowitością i tak dalej. Zwykle to nie dociera do tych dziewcząt tak bardzo zakochanych. Wtedy już tak rozpaczliwie szukam argumentów, czasem z kosztą ironią, mówię, tak jak Pan Jędrzej w Ewangelii, i mówię, moja droga, no dobrze, udając, że się zgadzam, no dobrze, mogę wam udzielić ślubu pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Że twojemu narzeczonemu ułożymy specjalną przysięgę. Specjalny tekst przysięgi dostosowany do niego. Taki tekst przysięgi, którą on dotrzyma. Tak, proszę, że to jaka to będzie przysięga? I już ci mówię. Ja i Ciński, mam pana jego imię, tego narzeczonego, ja i Ciński biorę ciebie za żonę i ślubuję, że w dobrej, złej woli będę się troszczył tylko o samego siebie. I że się nie opuszczę, to tak będzie mi pasować. Tak mi dopomóż, Panie Boże, żeś mówiąc i tak dalej. Zmówię do tych dziewcząt, jeżeli taką przysięgę twój narzeczony złoży, że będzie się troszczył tylko o siebie i że ci nie opuści, dopóki mu tak będzie pasować, będzie mu wygodny, a potem się rzuci, znajdzie nowszy modę na przykład żony, to jeżeli taką przysięgę złoży, to tak, on mogę wam udzielić ślubu, bo takie przysięgi dotrzyma. Nawet bez przysięgi będzie się troszczył tylko samego siebie. Ale nie jest w stanie dotrzymać przysięgi tej prawdziwej. Że biorę cię za żonę i próbuję cię kochać w dobrej złej doli nieodwołalnie. Takiej przysięgi nie stanę dotrzymać. To ja nie będę przecież uczestniczył w fikcji. To ja bym kupił sobie i z was, i ze mnie, i z Bogiem. uczestnicząc w fikcji. Przyjmując, powtarzajcie za mną słowa przysięgi, a ja wiem, że jedno z was przynajmniej tych przysięgi nawet nie ma zamiaru dotrzymać albo nie poprawi. To ja się na coś takiego nie piszę. Tak mógł reagować każdy, no, uczciwy ksiądz. Ja wśród moich krewnych miałem taki przypadek parę lat temu, że któraś z krewnych moich prosiła mnie o udzielenie ślubu. Powiedziałem, nie. Nie, bo nie dorosłaś. I twój narzeczony tym bardziej nie dorósł. Dałem przez kilka godzin rozmawiałem z nią ze łzami w oczach. Nie pomogło. Wojku, ty się nie znasz na tym? Nie, trudno. A ja wam ślubu nie udzielę. Teraz już są po rozwodzie cywilnym. Jakiś ksiądz udzielił ślubu, nieodpowiedzialny. Nie zweryfikował sercem do tej pory się rani, ale chcę wam powiedzieć. To nie jest tak, że ja nakazano mówię te rzeczy. Ja naprawdę to biorę sobie niż na serio. Mogą, może mnie rodzina, mówię tak twardo, może się nie wyrzec, ale ja komuś nieprzygotowanemu ślubu nie udzielę. Bo ja nie będę kpił z narzeczonych, z siebie i z Boga. Gdyby każdy z nas i rodzice, na przykład narzeczonych, poważnie traktowali swoją odpowiedzialność i my księża, to nikt z narzeczonych nie dojrzałych właśnie nie miałby szansy ślubu. Mogliby sobie wziąć ślub cywilny. To jest ich sprawa i dramat, ale nie byłoby kradzieży sakramentu i ze wszystkimi dramatycznymi konsekwencjami. I od razu zostałem po tym chwilę, mianowicie, no to na czym polega dojrzała miłość małżeńska? Ona jest, od razu zmienię tam głosy i wyraz twarzy, ta miłość małżeńska, którą proponuje Bóg, jest najpiękniejszą miłością, jaka istnieje na tej ziemi. Nie ma nic piękniejszego. Kiedy ona i on zawierzają sobie nie tylko własny los na zawsze, ale także los swoich przyszłych dzieci. To jest niesamowite. Los swoich przyszłych dzieci zawierzają sobie nawzajem. I kiedy decydują się, że ty jesteś moją różą mojego życia na zawsze, mówiąc językiem mojego księcia. Ty jesteś dla mnie skarbem na zawsze, a ja jestem twoim sejfem. I wtedy, kiedy działają popędy, kiedy przestaną działać, i kiedy działają hormony, kiedy przestaną działać, to nie ważne. Ty jesteś dla mnie na zawsze skarbem, który będę zawsze kochał i chronił. Nie ma nic wspanialszego, nie ma wspanialszej miłości. Wszystko, co proponują inni, to są jakieś kpiny z kobiety i mężczyzn, jakieś zabawy drugą osobą. Więc miłość małżeńska jest na kulturze najbardziej niezwykła, to istnieje na tej ziemi, między kobietą a mężczyzną. I Jezus nam wyjaśnia jeszcze bardzo ważną rzecz. Mianowicie mówi w Ewangelii, opuści mężczyzna ojca i matkę, bo myśli opuści kobieta też analogicznie swoją matkę, swojego ojca i zwiążą się z małżonkiem, staną się jednym ciałem. To jest szalenie ważne, dlatego że Jezus sam nam stwierdza, że miłość małżeńska ma pierwszeństwo przed miłością wobec rodziców. To jest bardzo ważne i bardzo jasne w Ewangelii. Z chwilą, kiedy małżonkowie się wybierają, od tego momentu mają większą odpowiedzialność za współmałżonka i dzieci, które przyjdą, niż za własnych rodziców. Istnieje sakrament małżeństwa, a nie ma sakramentu rodzicielstwa. Rodzice, którzy mnie urodzili, nie mają do mnie prawa. O tym będzie mowa jutro przy miłości rodzicielskiej szczegółowo. A więc z chwilą, kiedy się ktoś pobiera, powtórzę, od tego momentu małżonek, mąż czy żona i dzieci są na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że nie prawa rodziców nie dają, tylko że miłość do rodziców, wyrażanie miłości do rodziców nie może kolidować z miłością do współmałżonka i do dzieci. Konkretnie, jeżeli na przykład teść czy teściowa są jakoś niedojrzani, czy wręcz zaburzeni, jączą w małżeństwie jak syna czy córki, to współmałżonka powinna być, na przykład jeśli to są rodzice jego, to żona powinna być: moi drogi, musimy się zdystansować od twoich rodziców. Kochaj ich dalej, ja ich szanuję, będziemy się za nich modlić, ale trzymajmy się na dystans. Kiedy ich puszczamy do domu, czy kiedy ich odwiedzamy, to oni jączą, czy jedno z nich. Nie ma sensu. Ty im nic nie pomożesz, a oni nam zaszkodzą. Tak samo sytuacja mniej dramatyczna, kiedy moi rodzice czy twoi, patrząc ze swoich małżonków, nie jączą, ale są na przykład staruszkami, potrzebują opieki. To jeżeli opiekę, powiedzmy, córka by się opiekowała mamą, tatą, kosztem więzi z mężem, dziećmi, to nie wolno. Jeśli rodzice wymagają stałej opieki, to trzeba wynająć pielęgniarki na godzinę, czy kogoś tam innego, czy jakąś osobę zatrudnić, czy ostatecznie oddać do domu starców. Natomiast nie wolno pomagać rodzicom w sposób, który krzywdzi własne małżeństwo i rodzinę. Bo Jezus nam wyjaśnia, opuści mężczyznę, opuści kobietę własnych rodziców i związą się ze sobą i odtąd ich małżeństwo będzie na pierwszym miejscu. Jeszcze raz powtarzam z całą mocą, powinni szalenie kochać rodziców, ale okazywanie tej miłości nie wolno, żeby naruszało ich miłość małżeństwa rodzicielską. Jeśli jakaś pani by przyszła do mnie, powiedziała: księże Marku, no, mój mąż ma żal do mnie, że ja się opiekuję moimi własnymi rodzicami, że on mnie dużo nie ma w domu. Ma rację, proszę pani. Ma rację w tym przypadku. Bo pani przyjęła sakrament małżeństwa. Sakrament małżeństwa opiera się na Ewangelii. A w Ewangelii Jezus mówi: opuść małżonek, mąż, żona, czy kobieta, mężczyzna swoich rodziców, się wiąże z mężem. Więc proszę się kochać rodziców na życie. Proszę ich wspierać, jak pani może, ale na odległość, nie kosztem rodziny. Natomiast pierwsze zadanie to jest małżeństwo i rodzina. Także tutaj są bardzo jasne zasady. Więc powtórzę jeszcze raz zachwytem. Miłość małżeńska, rodzicielska jest najwspanialsza, jaka istnieje między kobietą i mężczyzną. Ma pierwszeństwo nawet przed miłością do własnych rodziców. Jest na zawsze nieodwołalna, płodna, wierna, odpowiedzialna. Ale tutaj najważniejszy jest punkt wyjścia. Dlaczego tak strasznie mocno o tym mówię? Żeby chronić przed złym punktem wyjścia, chronić samych siebie i innych. To się dobrze, księże Marku, to my możemy tak nasze dzieci chronić, jak zaczną dorastać do małżeństwa, już teraz znamy zasady, ale proszę nam też trochę powiedzieć, coś, co robić, jak jest już niestety kryzys w małżeństwie. No są kryzysy. Co wtedy robić? Otóż pierwsza zasada: interweniować jak najszybciej. Jak najszybciej. A żeby szybko interweniować, trzeba wiedzieć, kiedy są znaki niepokoju. Otóż ja zwykle robię takie eksperymenty, pytam się mężczyzn, kiedy ktoś z mężów zaczyna, podkreślam, zaczyna łamać przysięgę małżeńską. To jest ważne, żeby wiedzieć, kiedy zaczyna, bo wtedy powinna się zaczynać interwencja. W tym przypadku żony, by ratować małżeństwo. Już powtarzam pytanie, kiedy zaczyna mąż łamać przysięgę małżeńską? Wtedy nie pytają, no zaczyna łamać przysięgę, jak bije żonę, jak ją poniża, zdradza, czy jak się upija, okrada żonę i dzieci, no to wtedy łamie przysięgę. Panowie, to co mówicie, to są już po części przestępstwa. To już jest szalony kryzys małżeństwa. Ja się pytam, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską, a nie kiedy już kompletnie rujnuje małżeństwo. Kiedy zaczyna? A to nie wiemy. Nieźle, nie? To nie wiemy. No, wyjaśnię wam, panowie. Otóż mąż, tak samo żona, ale patrzę też z męża. Mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską wtedy, kiedy przestaje okazywać żonie miłość. A jeśli są dzieci, to kiedy przestaje okazywać żonie i dzieciom miłość. Jeszcze nie krzyczy, nie bije, nie poniża, nie zdradza, nie upija się, nie wynosi rzeczy z domu, ale przestaje okazywać miłość. Wtedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Kiedy na przykład po raz pierwszy po ślubie, nawet pół roku czy dwa lata po ślubie, po raz pierwszy wraca z pracy, nie przytula żony, nie mówi, jak się nią cieszy, nie okazuje czułości jej, dzieciom, jeśli są, to w tym dniu po raz pierwszy złamał przysięgę małżeńską. Kiedy przestał okazywać miłość. Jak to tłumaczę mężczyznom, to mówię: księża, niech ksiądz, nie daj Boże, tego naszym żonom nie powie, bo nas zaczną strasznie rozliczać. Niech ksiądz nie przesadza, bo ksiądz rozpieszczy te nasze żony. Proszę mi tego nie mówić, przecież to ksiądz przesadza, ale jeszcze, jeśli ktoś nawet z mężów nie bije, nie poniża, nie krzyczy nawet, a ksiądz mówi, że już łamie przysięgę, po nie okazji miłość. No, teraz to ksiądz przesadza. Mówię: nie. A co ślub udawać? Biorę cię za żonę i ślubuję ci, że nie będę cię bił, zmęczał się, poniżał, zdradzał, okradał, czy ślubuję ci, że będę cię kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany, z tego się masz rozliczać. Czy kochasz? Czy kochasz? Jeżeli nie okazujesz miłości, to już popadłeś, mówiąc tak po młodzieżowemu. Już. I wtedy żona powinna natychmiast interweniować. Pierwszego dnia, nie sobie mówić, a może ma gorszy nastrój mąż, a może ja w czymś tam zawiniłam. No to niech on powie. To wtedy się poprawię. Jeżeli widzę, że nieokazuje miłości, mam natychmiast interweniować. Mężu, coś mi naprawdę się dzieje. Kiedy to wyjaśniam, to z kolei mówią, no ale ciężę Marku, jestem zbyt dumna, żeby iść do męża i żebrać o jego miłość, żeby mi raczył okazać miłość. No nie, proszę Pani, nie chodzi o to, że Pani poszła żebrać o miłość, tylko niech Pani podejdzie do męża i powie, mężu, coś przysięgam. Przysięgałeś miłość. To bądź wierny samemu sobie. Bądź wierny własnej przysiędze. Pan nie idzie, żeby z pozycji żebrzącej o miłość. Nie, Pan idzie z pozycji dorosłego człowieka, który mówi, człowieku, przysięgałeś coś, to dotrzymuj. To nie kpij z siebie. Bo jeśli nie okazujesz mi miłości, to nie tylko ze mnie kpisz, także z siebie. I z przysięgi Pan złożyłeś na piśmie, przy świadkach, mamy to nagrane na wideo. Czasami dobrze przed obiadem mężowi, jakby ci z pracy puścić tekst przysięgi, jaką składał. Niech sobie przypomnie, zanim dostanie zupę. Jeśli w ogóle dostanie tego dnia zupę. To jest konkret. Metody wychowawcze takie począwszy od najprostszych. No, metoda wychowania będziemy mówili jutro. Dzisiaj mówimy bardziej o miłości. Skoro mówię o metodach, to mi się skojarzyło, ksiądz pyta dziecko na katechezie. Powolę dzieci, jaki święty wam się podoba najbardziej? A ja się mówię, mnie najbardziej się podoba Cyryl i jego metody. To tak na marginesie. W każdym razie wracając do tutaj tej opłanoduszki. Jeżeli chcecie unikać kryzysów małżeńskich, to mówię z całą powagą, trzeba natychmiast interweniować, kiedy jedno z małżonków przestaje okazywać miłość. Kiedy przestaje mówić, przypominać, że kocha setki razy dziennie, kiedy przestaje przytulać, kiedy przestaje mieć miękki, czuły głos, żeby coś się stało, coś już nie gra między nami. Zmobilizujmy się. Może ty masz żal, nie dopowiedz o sobie, spróbuj się zmienić, ale mnie niepokoi ta zmiana u ciebie. Tak nie było na randkach i tak nie było tuż po ślubie, czy i dawniej po ślubie. Więc trzeba natychmiast interweniować. Żeby, no dobrze, że na to naruna się już stało, jest poważny kryzys. Powiedzmy, ja żona na przykład nie byłam tak przygotowana, żeby tak szybko interweniować. Liczyłam, że mąż się sam zmienił się, pogorszył. No i teraz jest poważny kryzys, to co robić? Już jest pan alkoholic, może rewolucja zdrowia, w każdym razie jakaś agresja, przemoc, lenistwo ze strony męża, wszystko mnie zostawia. To takie niestety częste. Co teraz robić? Oto teraz, kiedy nie tylko małżonek nie okazuje miłości, ale zaczyna krzywdzić wręcz, chociaż jak nie okazuje miłości, to już krzywdzi, ale zaczyna krzywdzić jeszcze bardziej brutalnie wręcz, to co robić? A to wtedy trzeba się bronić. To wtedy już nie jest czas na dyskusję, tylko wtedy trzeba się bronić. Stanowczo powiedzieć, znowu zwykle mężowi, bo to my mężczyźni, że bardziej krzywdzimy, trzeba powiedzieć, będę się bronić. Do wezwania policji włącznie. Do oddania sprawy do sądu łączy się, gdzie na przykład przemoc, czy o wynoszenie czegoś z domu, na alkohol, czy na spłacanie długów, zgłasza na policję. Jak to nie wystarczy, jak się nie zmienisz, oddaję sprawę do sądu. Ktoś powie, no to księżyna, to ja żona własnego męża do więzienia wsadzę? Nie ty, moja droga. On się sam wsadził do więzienia za to, co robił. To nie myśmy użyli kodeks karny, kodeks rodzinny, to nie my wydajemy wyrok więzienia, to sędzia, który analizuje sytuację, nie słucha nas, analizuje sytuację z boku, słucha świadków i sam to sędzia wydaje wyrok. Nie żona skazuje męża na więzienie. Żona się tylko broni. A mówię wczoraj, im bardziej się bronimy przed krzywdzicielem, tym bardziej też kochamy krzywdziciela. Nie tylko siebie i dzieci krzywdzone, ale i krzywdziciela. Bo krzywdziciel ma jedną ofiarę, czy więcej ofiar mniej na sumieniu. To dobrze dla krzywdziciela. Choćby nawet sam się nie zmienił, ale jeśli uniemożliwiamy mu krzywdzenie, no to dobrze dla krzywdziciela. Jeśli idę ulicą, jestem cwany, nie pozwolę się okraść, to dobrze dla złodzieja, bo złodzieje mają ofiarę mniej na sumieniu. A gdyby mnie okradł, miałby więcej na sumieniu, mogłaby go policja złapać, może go nadać w więzieniu, po co mu to? Także ja, broniąc się przed krzywdzicielem, zrobię dobrą czynność dla krzywdziciela. A przy okazji jest szansa, że ten mąż w tym przypadku, słysząc, co powie policja, widząc, że są dokumenty już w sądzie, może zacznie wreszcie myśleć i może zacznie mądrzeć.
No jeżeli nawet to nie działa, że się sam się broni, wchodzę w grupę samopomoc, na przykład Alanu, gdzie się może z alkoholikiem, zgłaszam do policji, nawet zgłaszam do sądu i to nic nie daje, no to zostaje ostatnia forma obrony, mianowicie separacja małżeńska. Zobaczcie, ktoś jest mądry. Niestety nie każdy z nas księży jesteśmy mądrzy, ale ktoś jest mądry. Słucha Kościół Jezusa i dlatego daje małżonkom prawo do obrony nawet przed małżonkiem. Mówiłem wczoraj w zasadzie, to, że kocham Ciebie, nie daje Ci, żebyś mnie krzywdził, na przykład mężu. Jeśli nie krzywdzisz się, broni, to wezwania policji powtórzę do separacji małżeńskiej włącznie, jeśli nie ma innego wyjścia. Ale dodaję od razu, jeżeli Ty nie krzywdzisz małżonków, ja się przed tą bronię, ale ja Ci się nigdy nie złamię. Po to, że Ty nie krzywdzisz, daj mi prawo do obrony, ale nie daj mi prawo do łamania mojej przysięgi. Nieraz ktoś tam przysięża, na przykład studenta niedawno, moja mama powiedziała, jest w separacji małżeńskiej, bo tata bardzo krzywdził, mamy i mnie, alkoholik i inne rzeczy. I teraz to, że księdza od roku, mama moja pyta takiego innego pana, bardzo miły, grzeczny, delikatny, kocha moją mamę i Kościół ma mnie zabrania teraz, żebym była szczęśliwa z nowym panem. Ja mówię, to nie Kościół, to mama sobie zabrania. Bo mama prawdopodobnie pochopnie złożyła przysięgę swojemu tacie. No i teraz są skutki. Przecież nie ksiądz jej kazał składać tą przysięgę. A Kościół traktuje poważnie człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Nie traktuje poważnie. Złożyłeś czy złożyłaś przysięgę małżeńską, no to trzymaj słowa. Jeżeli ty możesz złamać na przykład mężczyznę, możesz złamać przysięgę, możesz być żony z Boga, ale ja ci nigdy nie pomogę jak ksiądz. I nie pozwolę ci następnej osobie złożyć taką przysięgę, kiedy żeś złamał wobec poprzedniej osoby. Sąd świecki pozwoli, da rozwód i pozwoli na nowy ślub cywilny. Więc wtedy sąd świecki kpi sobie z tej ofiary, wobec której ktoś tam nie dotrzymał słowa, ale Kościół nie kpi sobie. Złożyłeś przysięgę, otrzymaj. A jak nie dotrzymujesz i chcesz komuś nowemu składać przysięgę, gdy nie dotrzymujesz, to możesz to robić, ale bez pomocy Kościoła. Kościół nie będzie pomagał złu i w łamaniu przysięgi i poszukiwaniu następnej osoby. Bardzo studentka nam mówi, wiesz, nie, to mama sobie zablokowała drogę do szczęścia, bo niewłaściwemu człowiekowi chyba złożyła przysięgę lub właściwemu, ale potem jakoś nie trwała nad jego rozwojem, może nad swoim też rozwojem, to po pierwsze. A po drugie, mówię, moja droga, jeżeli ten pan nowy, o którym mówisz, który się zatroszczy o twoją mamę, jeżeli on jest taki wspaniały, jak mówisz, taki szlachetny, taki grzeczny, taki wierny, taki przyjazny, to ja mam pytanie, to dlaczego on dawno już nie ma żony i wnucząt? Jeżeli on ma 50 lat i jest taki niezwykły, jak mówisz, to prawdopodobnie już dawno by miał żonę, dzieci i może wnuczęta. Więc albo nie jest taki wspaniały, tylko gra, bo szuka kolejnej ofiary, może już ma 4 czy 5 kobiet rzuconych i robi piękne gry wobec kolejnej twojej mamy tym razem. A jeśli nawet praktycznie żyją, to was już tylko teoria, jest taki niezwykły, to on się nie zgodzi na ślub z twoją mamą, tłumaczy tej studentce, bo on powie, moja droga, ja naprawdę ciebie kocham. A ponieważ naprawdę ciebie kocham, to ja nie zgodzę się, żebyś ze względu na mnie łamała własną przysięgę małżeńską. I żeby była w konflikcie z własnym sumieniem i nie mogła być upomnieni. Nie, to ja po prostu naprawdę kocham, nie będę coś szlachetny. To ja, jeśli zechcesz, mogę cię wspierać, być przyjazny, życzliwy, pomocny, bez udawania, że jestem twoim mężem. Bo mnie zależy, żebyś ty miała szacunek do samosieli, do własnej przysięgi. Zobaczcie, Kościół w sytuacjach kryzysowych proponuje rozwiązania prawdziwe, a nie rozwiązania łatwe. Bo rozwiązania są łatwe, są zawsze fatalne. Prowadzą do jeszcze większych dramatów. Więc rozwiązanie jest takie, kiedy już niestety doszło do dramatycznej sytuacji w małżeństwie, broń się. W skrajnych sytuacjach broń się nawet separacją małżeńską. Ale nie ma własnej przysięgi. Trwaj wtedy samotności. Lepiej samotnie, niż łamać własną przysięgę sobie do końca, pod matwę życie. To Kościół proponuje. Nic lepszego raczej nie wymyślimy. No i drodzy, ktoś powie, no ale jak to raz też do takiej mądrej miłości. O tym będzie mowa jutro. Bardzo zapraszam, tu już niestety nie tutaj. Będzie albo 10.30 i 18.30 w Wielkiej Józefa, tam w Kęcali, albo w drugim miejscu, nie pamiętam gdzie. To ksiądz prowadzi przypomnie jutro wieczorem. to kto tylko może zapraszam, przyjdźcie, będę mówił o tym, jak wychowywać samego siebie, naszych bliskich, łącznie z małżonkiem, łącznie z rodzicami. Małżonków i rodziców trzeba też wychowywać cały czas, ale o tym jutro. Amen.